ogień. Ogień, tak zacznę od razu od tematu. Ogień to jeden z żywiołów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Czasami nawet jest on obecny tak, że nie dostrzegamy jakby znaczenia. Ogień to żywioł, który z jednej strony, no bez którego praktycznie trudno sobie wyobrazić nasze życie. Za ogniem stoi ciepło, za ogniem stoi to, że możemy się poruszać naszymi samochodami, za ogniem stoi wytwarzanie wielu, wielu produktów. Bez temperatury, bez ognia nie bylibyśmy w stanie wytworzyć wielu rzeczy. Ale również ogień jest bardzo niszczącym żywiołem. Jeżeli wyrwie się spod kontroli, człowiek praktycznie nie jest w stanie sam opanować. Nieraz widzimy wielkie pożary lasów, pożary tak ostatnio w Australii. Dopóki nie stanie się coś w przyrodzie, dopóki nie spadnie deszcz, nie zmieni się wiatr, nie obniży się temperatura, nie chłodzi się, człowiek nie ma szans zapanować nad tym. Ogień jest jednym z takich symboli, które jest bardzo często używany w Biblii. Dlatego ja dzisiaj postanowiłem użyć tego obrazu, tego symbolu, aby przedstawić Wam pewne zasady dotyczące naszego chrześcijańskiego życia. Zatytułowałem tę moją usługę Trójkąt Bożego Ognia. Potem wyjaśnię, dlaczego to jest trójkąt. Ma to związek z pewnymi zasadami związanymi z fizyki, ale chciałem użyć właśnie tego ognia do tego, aby tego obrazu trójkąta Bożego Ognia, do tego, abyśmy mogli uświadomić sobie pewne zależności związane z naszym życiem. Przedmiotem, który wręcz no, nierozerwalnie na kartach Biblii jest związany jest z ogniem, jest świecznik żydowski, menora, siedmioramienny świecznik, który towarzyszył Izraelitom od czasów ich podróży po ziemi obiecanej i towarzyszy, jest bardzo związany z kulturą żydowską. W dzisiejszych czasach świecznik ten jest herbem, jest herbem państwa izraelskiego. Świecznik ten został po raz pierwszy jakby wytworzony podczas gdy Izraelici wędrowali po ziemi obiecanej, ale nie powstał on w wyniku jakby jakiejś wizji artysty, nie powstał on w wyniku tego, że powiedzmy Mojżesz z Aaronem sobie usiedli i stwierdzili, no trzeba jakieś tam światło zainstalować w tym namiocie, może jakiś świecznik zrobimy, może damy 3 lampy, 7, żeby było fajne światełko. Nie powstał w wyobraźni jakiegoś zręcznego rzemieślnika, który dokładał, a może jakieś guzy, a może jakieś tam liście migdałów, a może to ukształtować w ten czy inny sposób. Obraz tego świecznika został przekazany przez Boga Mojżeszowi. Został przedstawiony w bardzo precyzyjny sposób. W jaki sposób wykonać, z czego wykonać, jak powinien wyglądać. Zresztą tak samo jak to wszystko, co było w świątyni. Cały namiot przymierza, cała świątynia została bardzo, plan został bardzo precyzyjnie podany przez Boga. I nie zostało to zrobione przez przypadek. Każda z tych rzeczy ma jakieś symboliczne znaczenie. Gdy warto sobie, czasami nam się wydaje, że to jest takie nudne, że czytamy opis świątyni, a płótno takie, a sznur taki, a tyle tych węzeł ma być, a tak skręcony, a inaczej skręcony, ale gdy wgłębimy się w to, gdy weźmiemy sobie jakąś książkę, która to rozwija, gdy zaczniemy to studiować, okazuje się, że to są bardzo, za każdą z tych rzeczy stoją bardzo głębokie prawdy, które są bardzo ważne dla nas, które są bardzo ważne dla naszego życia. Otwórzmy sobie Księgę Mojżeszową, 24, trzecią Księgę Mojżeszową, 24 rozdział, wersety 1-2. Przeczytamy tylko 2 wersety. W innym miejscu jest bardzo taki dogłębny opis, w jaki sposób ten świecznik powstał. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, co chciałem dzisiaj przedstawić, na co zwrócić uwagę, to sposób używania tej lampy. W jaki sposób ona miała być używana, kto miał ją używać i w jakim celu. I czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. W dalszych wersetach czytamy. Na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla wszystkich pokoleń. Jest to ustawa wieczna dla wszystkich pokoleń. To znaczy, że w wielu miejscach czytamy. Wtedy, gdy Bóg dawał pewne zlecenia, czasami to były rzeczy, które były do zrealizowania na teraz, ale czasami były to rzeczy tak teraz do realizowania przez funkcjonowanie wszystkich pokoleń. Do zrealizowania przez wszystkie pokolenia, dopóki człowiek ma relację z Bogiem, te prawdy muszą być praktykowane. Pomimo, że to było w Starym Testamencie, teraz żyjemy w Nowym Testamencie, pomimo, że pewna nastąpiła pewna zmiana, to jest ustawa, którą musimy realizować, którą musimy my, chrześcijanie, dalej praktykować. Czytamy, że Pan kazał Mojżeszowi, aby Izraelici przygotowywali olej, aby przygotowywali czysty olej wytłoczony z oliwek, przynosili do świątyni, przekazywali Aaronowi, który co wieczór, jego obowiązkiem było co wieczór przychodzić i zapalać te siedem lamp, które płonęły. I moim zdaniem jestem przekonany, że ta lampa, ta płonąca lampa jest jakby symbolem trwania narodu izraelskiego przy Bogu. Jest symbolem trwania każdego z nas, przekładając do nas, bo nie uczymy się, nie czytamy tych ksiąg mojżeszowych po to, żeby się zapoznać z historią, ale po to, żeby wyciągnąć jakieś prawdy do naszego życia. I to jest symbolem dla nas, to jest symbolem tego, że naród izraelski, każdy z nas trwa przed obliczem Pana, postępuje, idzie jakby tym, co Bóg dla nas przygotował. W czasach Nowego Testamentu chodzenie za Panem, nazywamy często uczniostwo. I uczniostwo, ci, którzy chodzili za Jezusem, mówimy na nich uczniowie. My tak samo jesteśmy uczniami Pana. W relacjach uczeń, mistrz obowiązują pewne zasady. Ja tutaj jeszcze szczególnie tylko cztery, jest tego o wiele więcej tych zasad. Uczymy się tego, całe nasze chrześcijaństwo, to wszystko, co czytamy, czy słuchamy słuchamy w czasie usług, czy staramy się jakieś praktykować, to jest nasze uczniostwo, to jest chodzenie za Panem. My jesteśmy uczniami cały czas, bez względu na to, czy mamy 10, 15, czy 70 lat, czy jesteśmy dopiero po nawróceniu, rok po nawróceniu, czy kilkadziesiąt lat po nawróceniu. Cały czas jesteśmy uczniami, cały czas Chrystus jest naszym mistrzem i te pewne zasady nas obowiązują. I może tak pokrótce te cztery, które tutaj wyszczególniłem. Życie w owocnej relacji z Chrystusem. Relacja, to jest bardzo ważne słowo, relacja z Chrystusem. Dlaczego mówimy o relacji? Dlatego, że to, co dzieje się w naszym życiu, to relacja z żywym Bogiem. To nie jest figurka, to nie jest jakiś obraz, to nie jest jakaś idea, to nie jest jakaś ideologia, ale to jest żywy Bóg. To jest żywy Bóg, z którym mamy relacje i naszym obowiązkiem jest te relacje cały czas pielęgnować, rozwijać, sprawić, żeby te relacje były owocne, żeby one coraz bardziej się rozwijały. Naszym obowiązkiem jest umacniać te relacje, wypełniać je coraz nową treścią. Dalej, realizowanie posłannictwa Chrystusowego. Czyli mamy, krótko mówiąc, po prostu mamy ludziom opowiadać o tych naszych relacjach. O tym, jak nam jest dobrze, o tym, jakie co dzięki temu osiągamy, o tym, jaką jesteśmy przepełnieni radością, o tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, o tym, że przede wszystkim mamy zbawienie, o tym, że możemy cieszyć się wolnością, że możemy cieszyć się żywą relacją z Bogiem. O tym musimy mówić. I to jest właśnie następne, to realizowanie posłannictwa, praktykowanie słowa Chrystusowego. Też rzecz, która wynika z tych jakby poprzednich punktów. Praktykowanie. Czytamy Słowo Boże, uczymy się Stary czy Nowy Testament, czy Psalmy, czy cokolwiek. Nie są to rzeczy martwe, ale są to rzeczy żywe, które są dane tutaj po to, abyśmy mogli w sposób owocny żyć, abyśmy mogli realizować tą relację. I wreszcie ten ostatni punkt, poddanie życia Chrystusowi. Nie przez przypadek jest to podkreślone i nie przez przypadek jest to grubszą czcionką, dlatego że chciałem się na tym skupić. Jest to związane z tym ogniem. Poddanie życia Chrystusowi, poddanie całego życia. Całego życia. Ja myślę, że czasami mamy taką może tendencję, mamy taką jakby skłonność do tego, żeby z naszego życia sobie wydzielić jakąś taką małą choćby enklawkę. To jest moja sprawa, tu mi się proszę do tego nie mieszać. Ja sobie żyję. Czy czasami te rzeczy się, czasami te rzeczy są duże. Czasami mówimy, no jestem w pracy i muszę się w tej pracy zachowywać w jakiś określony sposób, bo inaczej się nie da. Bo wszyscy się tak zachowują, wszyscy w ten sposób postępują, no to ja też muszę, bo inaczej albo stracę pracę, albo mnie stamtąd wywalą, albo inaczej. Czasami uważamy, że to poddanie życia Chrystusowi to jest tylko i wyłącznie nasza służba. Tak, jesteśmy w kościele, jesteśmy zaangażowani w jakąś służbę, działamy w jakiejś tam określonej niwie i mówimy, to jest to, to pielęgnuje to wszystko, a reszta leży. Czasami może być na odwrót. Czasami może być na odwrót. Musimy sobie to wszystko, wszystkie te części, wszystkie te elementy życia jakby razem poskładać i sprawić, że one będą płonąć mniej więcej tak samo. Dlatego moim zdaniem ten świecznik, ta menora ma 7 ramion. Ma 7 ramion, na każdym ramieniu jest ułożona lampa. I te lampy powinny płonąć mniej więcej takim samym ogniem. To jest, ten świecznik jest obrazem jakby naszego życia. Z jednej strony wyszczególniamy w naszym życiu różne elementy. Nie da się tego nie wyszczególnić, bo nasze życie składa się z różnych elementów. Składa się z naszego życia rodzinnego, pracy, służby, czy jakichś innych rzeczy. Zresztą Biblia mówi, że mówi o nas duch, dusza i ciało. Z takich części się jakby składamy. Biblia wyszczególnia poszczególne elementy. Ale naszym obowiązkiem jest, aby te wszystkie elementy, to wszystko płynęło jednym, równym ogniem. No można powiedzieć, no jak jest tych 7 lamp, jeżeli jedna zgaśnie, no to w zasadzie ten ogień no jest mniej więcej dalej taki silny. Ale przede wszystkim jak to wygląda? Jak ich jest 7, to powinny 7 płonąć. Jak ich jest tam, jeżeli są zapalone, wszystkie powinny płonąć mniej więcej równym ogniem. I to jest właśnie ten symbol naszego takiego zrównoważonego życia przed Bożym obliczem. Wracając do Starego Testamentu, ten świecznik płonął właśnie najpierw w tym namiocie przymierza, potem płonął, był ustawiony w pierwszej świątyni, która była budowana przez Salomona. Nie płonął cały czas. Były różne momenty w życiu narodu izraelskiego, kiedy świątynia była zniszczona, nie było. Kiedy w narodzie działy się różne rzeczy, kiedy było bałwochwalstwo, kiedy te rzeczy znikały i potem trzeba było jakby to wszystko przywracać. Aż przyszedł rok 70, kiedy naszej ery, kiedy świątynia została zdobyta przez Rzymian pod wodzą Tytusa, została zgodnie z zapowiedzią Chrystusa zniszczona doszczętnie, nie został na niej kamień na kamieniu. Ten świecznik został wywieziony jako łup wojenny do Rzymu, gdzieś tam w jakiejś świątyni później był. I można powiedzieć, jak to się ma do tego nakazu wiecznego, tego wiecznego nakazu, że musimy ten ogień palić. Bardzo prosto. Przyszedł w historii też dzień Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 2-3 werset. Może ja przeczytam tutaj od pierwszego. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wichru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Kochani, przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy, dzień zielonych świąt. dzień, którym można powiedzieć zaczęła się historia Kościoła. I to, co wcześniej było w tym wymiarze takim fizycznym, to, co było wcześniej praktykowane w formie przedmiotu, teraz stało się w formie duchowej. Ci wierzący, którzy byli na tym miejscu, zostali napełnieni. Każdy z nich stał się jakby tym napełniony tym ogniem. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że w Starym Testamencie czytamy, w Starym Testamencie była świątynia wybudowana z kamienia. W Nowym Testamencie każdy z nas jest tą świątynią. W Starym Testamencie byli ludzie powołani do tego, aby służyć tej świątyni. Był to ród Lewiego, byli to potomkowie Arona i tylko oni mieli dostęp do tego. Nie było wyborów, nie było jakiejś kombinacji, a może ja będę, nie, może ty, może dam komuś łapówkę, to mnie tam wezmą. Nie, po prostu urodziłeś się w rodzinie Arona i do twoich obowiązków należało między innymi zapalanie tego ognia. W Nowym Testamencie każdy z nas, czytamy, każdy z nas jest kapłanem i do obowiązków każdego z nas należy sprawienie tego, że ten ogień będzie płonął, ten wieczny ogień, ten wieczny nakaz na wszystkie pokolenia. Dlatego ten nakaz dotyczy nas. Nie w takim sensie, że musimy sobie teraz ten świecznik postawić i go zapalać. Już tu kiedyś stał w tym miejscu taki. Chyba w kancelarii jest, zdaje się, widzę na ten. Stał tutaj jako dekoracja, dlatego że my to traktujemy jako pewien symbol, jako pewną, może źle powiedziane dekoracje, bardziej jako symbol, jako bardziej taki właśnie związany przede wszystkim w dzisiejszych czasach z kulturą żydowską, ale symbol, który pewne rzeczy wyobraża, który pewne rzeczy nam pokazuje. I w dzisiejszych czasach my jesteśmy powołani do tego, aby zabezpieczyć tą oliwę, aby sprawić, że ten ogień będzie, ten wieczysty ogień będzie płonął jako symbol naszej służby przed Bożym obliczem. Tyle powiedzmy tytułem wstępu. Teraz chciałbym przejść do takiego zagadnienia związanego może troszkę z fizyką, może troszeczkę z PEPOSZ, z ochroną PEPOSZ, także szkolenie PEPOSZ na ten rok będziecie mieli zaliczone. Jakby co, to choć pieczątki nie mam, ale mogę się komuś tam podpisać, jak ktoś potrzebuje. Jest to takie pojęcie, które jest to podstawowy temat, podstawowe pojęcie w pożarnictwie. Ten trójkąt pokazuje, łączy jakby trzy elementy, które są niezbędne, które muszą zaistnieć, aby coś się zaczęło palić. Nie może być ognia, jeżeli nie będzie paliwa, czyli generalnie tego materiału, który się spala. Nie będzie, ten materiał się nie zapali, jeżeli nie będzie temperatury zapłonu, to się na to mówi. Jeżeli nie zostanie podana jakaś temperatura i to wszystko nie będzie się palić dalej, jeżeli nie będzie tlenu, jeżeli nie będzie powietrza. Generalnie jeżeli nie będzie. Wszystkie te elementy muszą zaistnieć, muszą funkcjonować, muszą być, aby coś zaczęło się palić. Kiedyś, gdy słuchałem właśnie wykładu na ten temat, kiedy potem się tak zastanowiłem, stwierdziłem, że no przecież w życiu chrześcijanina, w życiu każdego, w życiu tego, który troszczy się o ten pożar, o ten ogień, o ten płomień przed Pana, występują dokładnie te same zasady. My również potrzebujemy, zacząłem się nad tym zastanawiać, również potrzebujemy tych wszystkich trzech elementów po to, aby zapłonąć, po to, aby ten nasz ogień, aby ten nasz świecznik, aby te wszystkie dziedziny naszego życia zaczęły płonąć przed Panem. Oczywiście, tak myślę raz, to jest, ten ogień to jest pewien symbol, to jest symbol całego naszego życia, nie tylko służby, ale i rodziny, i pracy, i tych różnych poszczególnych rzeczy. Te siedem świeczników symbolizuje jakby całe nasze życie. I niekoniecznie będzie siedem, może być ich więcej. To jest oczywiście symbol. Nie będziemy w to do końca wnikać. Ten trójkąt pokazuje, łączy te elementy i pokazuje, że bez tych rzeczy nie da się nie możemy spowodować. Musi być materiał, czy to będzie paliwo w sensie, czy jakieś drzewo, czy jakiś tam inny, czy coś, jakieś tworzywa i tak dalej. Musi być temperatura, musi być tlen. Kiedyś widziałem taki mój troszkę szalony kolega zrobił taki eksperyment, jeszcze to było chyba 20 lat temu w pracy, stała beczka z ropą, z olejem napędowym, z ropą, a on miał zapaloną, to było w zimie, zapaloną pochodnię, która służyła do tam podgrzewania, czy przy lokomotywie, czy coś, i wziął tą ropę, znaczy tą pochodnię, wrócił do tej ropy. I tak, ponieważ stałem 3 metry od tego, pomyślałem sobie, już po mnie, albo przynajmniej będę osmalony, albo coś. Okazało się, że po prostu ta pochodnia zgasła. Dlatego, że był materiał, który się pali, w zasadzie jest stosunkowo łatwopalny, ale nie dostał odpowiedniej temperatury, ponieważ ropa ma wyższą. Ja nie polecam tego, żeby ktoś to praktykował, bo za tydzień ktoś przyjdzie osmalony i powie, że kazali mi to zrobić, sprawdzić, czy tak się rzeczywiście dzieje. Nie było przez dłuższy czas tej temperatury, ponieważ pochodnia weszła do środka, dostęp powietrza został odcięty, więc zostały jakby odcięte te dwie rzeczy i to się nie zapaliło. Także w ten sposób to mniej więcej funkcjonuje. Ale może po kolei. To na początek paliwo. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Znaczy może tak właśnie, paliwo. A, też dobrze, już będzie. Ewangelia Mateusza. 25. Przeczytamy fragment od 1 do 4 wersetu. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Kochani, Słowo Boże mówi tutaj wprost, jest tutaj wobec nas, można powiedzieć, szczere do bólu. Jeżeli nie masz zgromadzonego materiału, jeżeli nie masz zgromadzonego tej oliwy, jeżeli nie masz przygotowanego tego paliwa, jesteś głupcem. Musisz być przygotowany, musisz sobie nagromadzić paliwa. I tak tutaj znowu posłużę się takim przykładem związanym z pracą. No musimy, jeżeli chcemy, szukamy pracy, jeżeli aplikujemy jakąś pracę i staramy się, no musimy być przygotowani, musimy mieć jakąś przede wszystkim szkołę, musimy mieć doświadczenie, w zależności oczywiście od pracy, musimy mieć jakieś predyspozycje do tego, musimy być, przede wszystkim zdobyć jakieś wykształcenie, jeżeli chcemy jakąś dobrą pracę, musimy mieć jakąś szkołę skończoną. Nie oczekujmy tego, że myślę, że byłoby z naszej strony naiwnością sądzić, że jeżeli idę do pracy, nie mam żadnej szkoły, nie mam żadnego doświadczenia, podchodzę bardzo sobie lekceważąco do swoich obowiązków, a obok mnie siada ktoś, kto ma skończoną szkołę, ktoś, kto ma jakieś doświadczenie i ktoś, kto jest odpowiedzialny, że Bóg zasłoni pracodawcy oczy i powie, przyjmij tego chrześcijanina, bo on się może wyrobi. Może, a nie musi. Ja myślę, że Bóg nie zrobi tego między innymi ze względu na nasze dobro, dlatego że gdyby tak się stało, gdybyśmy byli przyjęci do pracy, a nie mamy predyspozycji do tego, to będzie dla nas ze szkodą, dlatego że zostaniemy wylani za jakiś czas i to będzie jeszcze gorzej. Musimy mieć po prostu ten przygotowany materiał i już nie mówię to tak do końca z teorii, bo sam jeszcze nie tak dawno musiałem zrobić coś, co powinienem zrobić 20 parę lat temu, no ale się w jakimś tam stopniu opłaciło. Także, kochani, tu mówię szczególnie do młodych ludzi. No, ja wiem, że szkoła jest przykra i czasami jest jakimś tam obciążeniem, ale warto. Warto. Kiedyś ktoś powiedział, że za piątki do nieba nie biorą. To jest niby prawda, ale to, jakie mamy oceny, ja nie mówię, że te piątki, ale żeby to były oceny takie, na jakie nas stać, to świadczy o naszym podejściu do obowiązków. Tak samo jest dalej w pracy. W jaki sposób podchodzimy do tego, co robimy, świadczy o naszej podejściu między innymi wobec Boga. Nie możemy tak, mówię wcześniej, nie możemy tworzyć sobie enklaw. W pracy sobie zachowuję się na luzie, w pracy sobie jestem, co, nikt mnie w zasadzie, może akurat żadnego tam zborownika w pobliżu nie ma, żadnego chrześcijanina, więc mogę sobie fikać, robić, co mi się podoba, bo i tak przecież siedział o tym nie dowie. To jest moja taka enklawa, tam sobie będę robił. Nie, musimy we wszystkich być odpowiedzialni. Te lampy, te siedem lamp, wszystkie muszą płonąć dokładnie tak samo. Tak jest w przypadku pracy. Tak samo jest, jeżeli chodzi o powołanie, jeżeli chodzi o służbę. Bóg powołuje ludzi, ale też można powiedzieć, przecież skoro mnie Bóg powołuje, to ja nie muszę nic do tego żadnej szkoły kończyć i tak dalej. Nie jest to prawda. W ostatnim chrześcijaninie było bardzo fajne hasło reklamowe naszej szkoły biblijnej. Może nie dotyczy dokładnie, ale tam chodziło o coś takiego, że pytanie, czy Bóg powołuje wykształconych? Czasami powołuje wykształconych, ale przede wszystkim Bóg kształci powołanych. Bóg kształci powołanych i nie ma siły. Trzeba sobie jakieś, jeżeli czujemy, że Bóg nas powołuje, że czujemy, że Bóg powołuje nas do jakiejś służby w Kościele, no musimy mieć pewne przygotowanie. Powiem szczerze, że w tym momencie chciałem, tak gdy przygotowałem, chciałem powiedzieć, że kiedyś to było inaczej, że kiedyś to nie trzeba było być jakiegoś tam szczególnego wykształcenia i tak dalej, a to nie jest prawda. Dlatego, że przez całe chrześcijaństwo, cały czas była potrzeba kształcenia się. Przecież co robił Paweł? Paweł z jednej strony jeździł, ewangelizował, ale z drugiej strony kształcił. On prowadził szkołę, tam przychodzili, tam dzień po dniu przychodzili na jego wykłady i się uczyli. Czasami gadał tak długo, że aż ktoś tam z okna spadł, ale on to praktykował, on to robił godzinami, wykładał im, uczył ich, pokazywał, jak sam to robi. Pewnie z nim jeździli, obserwowali, w jaki sposób ewangelizuje. I tak to się dzieje przez wszystkie wieki. W dzisiejszych czasach dodatkowo prowadzący, czy cały Kościół, czy zbór, muszą umieć poruszać się, mieć podstawowe jakieś tam znajomość zagadnień prawa. Pastor pewne rzeczy tutaj organizuje, czy nieraz na spotkaniach Rady Zboru przedstawia, że przyszło takie pismo, że trzeba to zrobić w ten sposób, że było jakieś tam przedstawione zagadnienie. No nie da się tych rzeczy po prostu jakby pominąć. Musimy działać zgodnie z prawem, musimy się mieć poruszać w tych. Tak samo jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne. Trzeba mieć jakąś tam podstawową, może nie formalne wykształcenie ekonomiczne, ale jakąś wiedzę trzeba mieć na ten temat. Trzeba umieć się też w tych dziedzinach poruszać. Trzeba nasi przywódcy Kościoła i zborów, i poszczególnych zborów powinni taką wiedzę mieć i myślę, że nie mamy jakichś zarzutów, jeżeli chodzi do naszego w ogóle Kościoła całego, który funkcjonuje dość w miarę. Nie ma jakichś długów. Nasz zbór chyba tutaj przoduje, bo mamy zawsze nadwyżkę, jeżeli chodzi o finanse. Nigdy nie było tak, że było coś, tak jak jestem tutaj od iluś lat w Radzie Zboru, nigdy nie było takiej sytuacji, że były plany jakichś remontów, a w kasie było tam powiedzmy minus 50, ale trzeba coś robić. Tak nie było. Zawsze były pieniądze, a potem się planowało jakieś rzeczy. Więc potrzebny jest ten materiał, potrzebne jest ta oliwa, ale w takim sensie duchowym, popatrzmy jeszcze w takim sensie duchowym na ten materiał, który musimy się karmić. To jest 2 Tymoteusza 3,16, sobie przeczytajmy. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, od 16 wersetu, 16-17, bardzo znane słowa, się nie ma co tutaj wyważać jakieś drzwi i trzeba posługiwać się tymi prostymi wersetami, które mówią po prostu całą prawdę. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czytanie Słowa Bożego, praktykowanie Słowa Bożego, studiowanie Słowa Bożego, to jest podstawowy pokarm, to jest ten właśnie podstawowy materiał, który jest dla nas chrześcijan niezbędny do tego, aby te świece mogły płonąć. Bez tego się nie da. Nie, za jakiś czas Musimy za jakiś czas ten ogień nie zgaśnie. Jeżeli nie będzie przygotowany tej oliwy, jeżeli nie będzie uzupełniany, można przygotować pewien sobie tam stosik na ten i liczyć na to, że to starczy, ale to się nie da, to musi być na bieżąco. Izraelici codziennie dostarczali tą oliwę, tą świeżą oliwę Aaronowi, aby te lampy mogły płonąć. Tak samo my również musimy codziennie dostarczać naszemu duchowi, naszej duszy, naszemu ciału. Codziennie musimy dostarczać pokarm. Codziennie musimy dostarczać przede wszystkim pokarm duchowy, Słowo Boże, które służy do tego, abyśmy, tak jak na końcu czytamy, abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dzieła. Abyśmy mogli płonąć przed Bożym, abyśmy mogli realizować to nasze uczniostwo. Następny rozdział Mateusza 26-41. Ewangelia Mateusza 26-41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Modlitwa jest tym drugim elementem, jest tym drugim jakby pokarmem, który musimy dostarczać, który musi być realizowany w naszym życiu, abyśmy mogli płonąć, abyśmy mogli służyć Panu, abyśmy mogli rozwijać nasze uczniostwo. Bardzo często jest tak, że zaczynamy się modlić już po fakcie. To nie jest złe. Ja nie mówię, że wtedy, gdy przychodzimy z jakimś problemem, że wtedy, gdy modlimy się tutaj razem, że to jest coś złego. To jest bardzo dobre, dlatego że budujemy się nawzajem, modlimy się, wyrażamy jakby tą jedność. Ale zawsze, tak my zawsze uczyli, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Trzeba praktykować Słowo Boże, że trzeba modlić się jakby przed, że trzeba trwać w modlitwie, że trzeba jakby się budować, zanim przyjdzie to pokuszenie. Trzeba być jakby przygotowany na przyjście jakiejś trudnej sytuacji. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Nigdy nie będzie tak, że w naszym życiu nie będzie jakichś problemów, że nie będzie jakichś porażek, że nie będzie jakichś potknięć. Wtedy są te modlitwy tutaj razem. Wtedy to jest to nasze wspólne karmienie się. Następny element trójkąta pożarowego, temperatura. Mamy nazbierany wspaniały stosik, przygotowane beczki oliwy, przygotowany jakiś materiał, który chcemy zapalić, ale on nie zapłonie, jeżeli nie będzie odpowiedniej temperatury. Jeżeli nie będzie czy wysuszony, czy dlatego mokre drzewo nie pali się, dlatego że woda jakby pochłania temperaturę, nie dopuszcza tej temperatury. To musi być do tego materiału, który mamy zgromadzony, do tej oliwy, musi być dostarczona temperatura. Gdzie tą temperaturę znaleźć? Ja myślę, że każdy z Was doświadczył tego, szczególnie w zimie, że siedzimy sobie tutaj na tej sali, a potem, gdy wychodzimy na korytarz, tak się robi chłodno. Latem jest na odwrót, tu jest bardzo gorąco, aż zaspływa i potem wychodzimy na korytarz, jest fajnie, jest na ten. Między innymi to z tego względu, że tu może pada więcej słońca, ale również to wynika z tego, że każdy z nas w takim sensie fizycznym jest jakimś takim grzejnikiem. Gdzieś koło chyba 200 W z tego, co słyszałem. Więc każdy z nas daje jakby tam pewne ciepło. I gdy sobie tutaj tak razem siedzimy, a szczególnie gdy nas jest dużo, gdy tam jest powiedzmy wieczerza, przychodzi więcej ludzi albo jakiś na ten, wtedy szczególnie odczuwamy to ciepło. Jest to oczywiście w sensie fizycznym, ale w sensie duchowym jest dokładnie tak samo. W sensie duchowym jest dokładnie tak samo. Społeczność ludzi wierzących, ta eklezja, to wywołanie, koinonia, wspólnota, to jest właśnie miejsce, gdzie możemy dostać tą temperaturę, kiedy możemy sprawić, że to wszystko zaczyna płonąć. Że ten materiał, który przygotowaliśmy, zaczyna się palić. Na pewno widzieliście coś takiego, że jest płonące ognisko, jakieś tam szczapki w tym się palą i co się dzieje, gdy wyciągamy jedną szczapkę z tego? Ona przez jakiś czas jeszcze się pali. Za chwilę te ognie gasną, zostają tylko takie czerwone, żarzące się jakieś tam punkciki, a gdyby to poleżało dłużej, to i to gaśnie. Chociaż pomimo, że ognisko dalej pali się. Dlatego, że jeżeli wyciągniemy z tego, znowu zaczyna spadać temperatura, ten ogień zaczyna zanikać. I to jest dokładnie obraz Kościoła, dokładnie obraz naszego życia w Kościele. Nie możemy kombinować, że tak powiem, coś poza Kościołem. Bo jeżeli wyjdziemy ze społeczności, może nie w sensie takim dosłownym, bo ludzie wyjeżdżają z Kościoła, wyjeżdżają na misje, są nawet sami przez lata, ale oni mają za sobą jakąś społeczność. Oni mają za sobą jakiś Kościół. Wiedzą, że nawet jeżeli im się tam coś nie powiedzie, jeżeli przeżyją jakiś problem, jeżeli przeżyją załamanie, mają miejsce, gdzie mogą wrócić. Mają tą świadomość, że jest za nimi grupa ludzi, którzy modli się, która wstawia się za nimi. Więc nie chodzi o taką dokładnie fizyczną, ale chodzi o tą społeczność duchową. Jeżeli wyjdziemy poza Kościół, jeżeli uznamy, że w Kościele to tam co ja tutaj będę robił, co przecież mogę sobie sam zadziałać, mogę sobie wyjdę na ten i założę swój własny Kościół. No, czasami się zdarza, że gdzieś tam coś może z tego wychodzi, ale najczęściej kończy się to porażką. Najczęściej kończy się to porażką. Jeżeli zaczynamy coś, wychodzimy z Kościoła, jeżeli odcinamy się od Kościoła, jeżeli odcinamy się od tej społeczności ludzi Bożych, od tej temperatury, tutaj, która tutaj jest, wtedy niestety kończy się to porażką. Dlaczego? Przeczytajmy sobie z listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Tu niektóre wersety, dokładnie 13, 26, 27. Bo też w jednym duchu zostaliśmy wszyscy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Dlaczego w momencie, kiedy odchodzimy od Kościoła, dlaczego ten ogień może w nas zgasnąć? Dlatego, że my nie jesteśmy takim zwykłym sobie zgromadzeniem. Nie jesteśmy takim po prostu, jest miejsce, jest ten, iluś ludzi się tam zebrało o podobnych poglądach i sobie tutaj siedzi i jakby tam razem się tam buduje i tak dalej. Nie jesteśmy taką właśnie zwykłą społecznością, ale jesteśmy ciałem Chrystusa. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Każdy z nas, w momencie, kiedy przeżył nowonarodzenie, kiedy oddał swoje życie Bogu, każdy z nas stał się częścią ciała Chrystusa. To jest bardzo, bardzo ważny, istotny symbol, za którym idą bardzo ważne rzeczy. Co się dzieje, jeżeli nieraz słyszeliśmy to, co się dzieje, jeżeli od tego ciała zostanie odcięty jakiś tam członek, czy palec. Ciało staje się w pewnym sensie kalekie. Całe ciało to odczuwa. Myślę, że nieraz są takie sytuacje, że Rada Zboru musi podjąć decyzję o zawieszeniu, wykluczeniu jakiejś osoby z jakichś tam powodów. Ale to nie jest radość dla nas. O, wreszcie żeśmy się pozbyli kogoś. To nie jest radość, to jest porażka. To jest porażka dla całego Kościoła, to jest porażka dla nas wszystkich, że musieliśmy jakąś część ciała odciąć. Że może, nie wiem, czy może byśmy dali radę, może byśmy nie dali radę, ale w jakimś sensie to jest ból dla Kościoła. Każde odsunięcie jakiejś osoby to jest ból dla Kościoła, ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Po jakimś czasie ten ból może przechodzi, blizna się goi, ale ślady zostaje, ponieważ Bóg powołuje ludzi do Kościoła, Bóg umieszcza nas w Kościele, Bóg daje nam miejsce, daje nam służbę, daje nam pewne zadania. Jeżeli ja odetnę się od ciała, jeżeli sprawię, że będę musiał zostać wykluczony, to wtedy to miejsce jakby zostaje puste. Bóg wszczepia w to miejsce innego, ale znowu potrzeba pewnego czasu, aby ta osoba jakby się tam wrosła w to miejsce, aby przejęła te obowiązki, aby zaczęła funkcjonować. Potrzeba czasu. Potrzeba czasu, w czasie którego może szłoby kogoś ocalić, może ktoś by mu się nawrócić. Kościół musi się zmagać ze swoimi problemami, zamiast realizować to posłannictwo. Dlatego posłyszę jeszcze raz. Bardzo ważna rzecz. Musimy być w Kościele. Musimy być w ramach Kościoła, musimy działać w ramach Kościoła, może niekoniecznie tu chodzi o jakąś tam wspólnotę, ale musimy być częścią ludzi wierzących i działać jakby w imieniu, mieć to namaszczenie, mieć błogosławieństwo, wiedzieć, że ktoś za nami stoi. Trzecia część. Trzeci element tego trójkąta pożarowego, trzeci element, który musi być niezbędny do tego, aby coś zaczęło płonąć, to tlen, powietrze, ten tlen, który jest podstawą spalania. No, czy można sobie wyobrazić coś takiego jak ogień bez tlenu, bez powietrza? No, w pewnym sensie można. Są takie, na pewno widzieliście takie kominki, takie plastikowe, tam węgielki są takie zrobione, z tyłu jakieś żaróweczki migają. I, znaczy ja tu nie chcę jakoś ci wyrażać, czy to jest fajne, czy nie fajne, czy to jest ładne, bo kwestia gustu nie ma dyskusji. Jeżeli się komuś podoba, one są czasami bardzo dobrze zrobione, bardzo ładnie wyglądają. Ale prawda jest taka, że na takim ogniu kiełbaski się nie da usmażyć, ani w zasadzie ciepło to też nie daje. To jest tylko taka dekoracja, to jest tylko taka atrapa. No, można sobie takie zainstalować i ja wierzę, że nie chciałbym, żeby to ktoś odebrał, że ja się ktoś, może ktoś akurat ma taki kominek i że ja się z niego nabijam albo coś takiego. Tak mówię, ja jestem gorąco przekonany, mam takie przeświadczenie i też staram się według takiej, nie żebyśmy się nie oceniali po tym, jak mamy mieszkanie zrobione, jak jesteśmy ubrani, co mamy na sobie, bo bardzo często się zdarza, że no mamy na sobie, nie zawsze mamy na sobie to, co byśmy chcieli mieć, a bardzo często po prostu mamy to na co nas stać. Nieraz może być komuś przykre, mówię, no tak, czy tam wychodzi, czy ktoś w zespole, czy gdzieś tam w jakiejś służbie, czy coś takiego, wychodzi w tych swoich dżinsach, a ktoś mówi, a takie stare dżinsy założył, ale to się może okazać, że to są dżinsy kupione w Ciucholandzie za ostatnie pieniądze. Dla niego to jest coś niezwykle ważnego. Także ja myślę, że nie mamy z tym problemów, nie ten to taki temat troszeczkę poboczny, niezahaczony tutaj odnośnie tego kominka. Także taki kominek sobie może funkcjonować, ale jak mówię, on nie spełnia tej podstawowej roli. Nie daje ciepła, nie daje tej energii, którą powinniśmy używać do tego, aby ten ogień płonął. Przeczytajmy sobie Ewangelię Jana 14:26. Fragment, który mówi o Duchu Świętym. Ja myślę, że tu chyba nikogo to nie zaskoczyło. Wszyscy wiedzą o tym, że domyślają się, że tym elementem niezbędnym, tym trzecim elementem niezbędnym, który powoduje, że to wszystko zaczyna funkcjonować, jest Duch Święty. Śpiewamy, modlimy się, tchnij Ducha Świętego, Duchu Święty wiej i tak dalej. W tamtym tygodniu śpiewaliśmy też właśnie taką pieśń. Obecność Ducha Świętego jest niezbędna. Jest niezbędna z bardzo wielu powodów i tu by można było tych powodów wymienić kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, dlaczego musi być Duch Święty obecny w naszym życiu. Przeczytajmy sobie może dwa fragmenty tutaj mamy wybrane. Pierwszy to jest z Ewangelii Jana. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc przede wszystkim rolą Ducha Świętego. Rolą Ducha Świętego jest jakby nauczenie, przypomnienie, jest wprowadzenie nas, jest poznanie Słowa Bożego. To Duch Święty jest tą osobą, która sprawia, że wtedy, gdy czytamy Słowo Boże, to Słowo Boże staje się dla nas żywe. To Duch Święty ożywia Słowo, on nas uczy, on nam przypomina pewne rzeczy. Nieraz zastanawiamy się, co zrobić, w jaki sposób zareagować i wtedy dostajemy myśl. Duch Święty przypomina nam słowa, które czytaliśmy i wtedy i wiemy, jak postępować, w jaki sposób reagować. Czasami się to dzieje podświadomie, to mamy, jeżeli czytamy, jeżeli jesteśmy jakby pełni Słowa Bożego, jeżeli jesteśmy nakarmieni dobrze, to wtedy dzieje się to jakby podświadomie, pewne rzeczy robimy, nie zastanawiam się iść tak czy tak, tylko po prostu robię i to jest dobrze. Robię pewne rzeczy i wiem, że i nie muszę się zastanawiać, czy to było dobrze, tylko wiem, że tak to wyszło. Duch Święty wyposaża nas, przede wszystkim właśnie Duch Święty wyposaża nas w dary Ducha Świętego, obdarza nas darami Ducha Świętego, oddaje nam to wszystko, to co nam jest potrzebne do naszej służby, daje nam rzeczy niezbędne, obdarza nas w odpowiednim stopniu tymi rzeczami, które są nam potrzebne do tego, co zostaliśmy powołani. Drugi fragment z listu do Rzymian. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Myślę, że ten werset właśnie pokazuje nam takie właśnie znaczenie. Dlaczego? Dlaczego musi być Duch Święty? Dlatego, że jeżeli odrzucilibyśmy tego Ducha Świętego, jeżeli stalibyśmy się właśnie tym takim kominkiem, tą atrapą, wtedy zaczniemy żyć jakby własnym życiem, kiedy zaczniemy myśleć, patrzeć cieleśnie na to, na świat. Wtedy zaczniemy właśnie zastanawiać się, dobrze, niedobrze, czy to jest zgodne z jakimiś zasadami, czy niezgodne. Wtedy zaczniemy jakby, możemy nawet prowadzić nasze chrześcijańskie życie, możemy prowadzić według pewnych zasad. Wtedy właśnie to, z czym Paweł walczył, że przychodzili tam różni ludzie i mówili, że to trzeba tak, 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 tak. A Paweł z tym walczył. Paweł poprzez swoje listy mówił, że musimy odrzucić takie rzeczy i musimy się napełnić Duchem Świętym. Jeżeli będziemy napełnieni Duchem Świętym, jeżeli ten Duch Święty zacznie wiać, jeżeli zacznie ten tlen być podawany w odpowiedniej ilości, wtedy rozpalimy się. Wtedy ten ogień zaczyna płonąć. Wiecie, że jak zaczyna się samochód palić, maska, to nie wolno tej maski podnosić do góry, dlatego że dostanie więcej powietrza, wtedy ten ogień się rozpala. Trzeba go przycisnąć i tam starać się tą gaśnicą psikać. Też przeżyłem i nie mówię z tego z teorii, tylko z praktyki. Chociaż prawda jest taka, że tymi gaśnicami, które my mamy w samochodach, to w zasadzie można komuś papierosa zgasić, a nie ogień, jeżeli się ktoś nie zatrzyma obok więcej, jeżeli jacyś dobrzy ludzie się nie zatrzymają i też tymi swoimi psikawkami tam nie zaczną, to kilkoma można coś ugasić, ale to pokazuje właśnie taką zasadę i ona też obowiązuje w naszym życiu, że w kuźni, gdy tam zaczyna ten kowal tą dmuchawą dmuchać, zaczyna się ogień pojawiać. Wtedy, gdy po co jest turbo w silnikach? Po to, żeby dać właśnie więcej powietrza, żeby było więcej, żeby to spalanie było bardziej efektowne i właśnie, abyśmy mogli płonąć, aby to mogło być takim fajnym ogniem, takim równym na ten, wtedy musimy sprawić, że ten Duch Święty będzie wiał mocno, mocno, równo i takim dynamicznym powiewem. Musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego. Wtedy zaczniemy płonąć, wtedy te lampy będą płonąć równym, wtedy te wszystkie 7 lamp będzie płonąć równym ogniem. Koniec w tym wszystkim jest pewne niebezpieczeństwo. Wróćmy jeszcze raz do tego trójkąta pożarowego i taka zasada właśnie, która między innymi jest w tej ochronie przeciwpożarowej. Aby zlikwidować ogień, czy żeby zabezpieczyć się, wystarczy odciąć jeden róg. Wystarczy odsunąć paliwo. Wiadomo, nie będzie, to nie ten. Wystarczy, można obniżyć temperaturę. Takie jest działanie niektórych środków gaśniczych. Można odciąć dostęp tlenu. Tak gdzieś na przykład, gdy lejemy wodą jakąś płonącą rzecz, wtedy woda raz, że obniża temperaturę, a dwa paruje i wypiera powietrze z otoczenia i wtedy nie ma dostępu. Wtedy ten ogień gaśnie. Takie są działania środków gaśniczych i takie są zasady, że wystarczy odciąć jeden róg, żeby przestało się coś palić. Ale żeby się paliło, potrzebujemy wszystkich trzech. I tu jest pewne niebezpieczeństwo, tu jest pewne zagrożenie dla nas, ludzi wierzących, wtedy, gdy stykamy się z naszym przeciwnikiem, który krąży wokół nas, tam czytamy, że tam wrzuca pochodnie i tak dalej, ale nasz przeciwnik krąży wokół nas i popatrzcie, o ile trudniej jest prowadzić życie chrześcijańskie, to łatwiej jest to po prostu zgasić. Trzeba uważać, bo wystarczy, że zostaniemy odcięci od paliwa. Przyjdzie taka myśl, a co mi po tej Biblii, już się tyle lat czytałem, 15 lat już ją czytałem, już znam na pamięć, co otworzę, to wszystko już wiem, już mam od razu gotowe kazanie na każdy werset, co otworzę sobie, co mi po tej modlitwie, no przecież tyle się już modliłem i raz się spełniło, raz się Bóg odpowiedział, raz Bóg nie odpowiedział. Może sobie to darujmy i zacznę tylko udzielać w kościele, będę działał tutaj cokolwiek, coś robił. A może przychodzi taka myśl, że odejdę sobie z kościoła, może właśnie zostanę w domu i będę się teraz tak zajmował tylko studiowaniem, będę czytał, może jakąś książkę napiszę, może zacznę się modlić, jakąś komorę sobie zrobię, będę się tylko modlił, ale nie będę w społeczności, bo jestem za dobry do tej społeczności. Za moje ambicje sięgają wyżej, nikt mnie nie docenia, przecież już powinienem dawno być co najmniej, nie wiem, jakimś prezbiterem albo coś, a tu nic. I czasami takie myśli przychodzą, nasz przeciwnik chodzi i właśnie w ten sposób działa. Jemu wystarczy, że odetnie jeden róg. Wystarczy, że odetnie nas od jednej. Wystarczy, że odetnie nas od Ducha Świętego. Że powie, przecież po co ci ten Duch Święty? To nie jest chyba tak do końca, bo przecież tym Duchem Świętym to nie wiadomo, czy to jest rzeczywiście, czy to w ogóle jest Bóg, czy to jest tylko jakaś siła, jakaś energia, jakieś nie wiadomo co. Tak czasami spotykamy się z takimi twierdzeniami. Wystarczy, że to gdzieś nas zakiełkuje, gdzieś zaczniemy żyć tym. A jeżeli mamy pewien pomysł, to zawsze znajdziemy sobie zawsze znajdziemy literaturę, która nas to jakby podbuduje. Ja tu kiedyś mówiłem, na samym początku, gdy się nawróciłem, gdy byłem na takim spotkaniu, gdy tam właśnie coś mi mówili o Bogu, ja tam cały czas byłem zwolennikiem jakichś tam różnych teorii ewolucji i tak dalej, może coś w tym stylu. I gdy mnie tam próbowano przekonywać, byłem przeciw i potem sobie przyszedłem do domu, wiecie, brałem różne książki i otwierałem tą książkę, dosłownie otwierałem tą książkę, gotowa odpowiedź, oczywiście negatywna, popatrz, tu pisze tak, to na pewno jest nieprawda, co ci mówili. Brałem następną książkę, otwierałem i znowu była gotowa. Tak działa nasz przeciwnik, który chce nas odciągnąć od tego, który chce sprawić, że przestaniemy płonąć. Jemu wystarczy odciąć jeden róg. A my musimy pilnować tych wszystkich rogów. Musimy pilnować tego, żeby była dostarczona ta oliwa. Musimy pilnować, żeby była odpowiednia temperatura. I musimy pilnować, żeby był ten powiew, ten ożywcze tchnienie Ducha Świętego. Ale co, jeżeli ta lampa zgaśnie? Jedna, druga, trzecia. Ja nie chcę tutaj wchodzić w jakieś tam zawiłości teologiczne, czy jest możliwe utracenie zbawienia, czy nie, czy te lampy tylko przygasają, czy nie o to chodzi, ale co się stanie, jeżeli zgaśnie, jeżeli to zaczyna gasnąć, jeżeli ta lampa zaczyna, przestaje dawać światło, przestaje dawać ciepło. Podczas któryś z ostatnich tych usług wstępnych brat Jacek powiedział coś takiego, w tej kartce papieru, pamiętacie, że trzeba sobie napisać nazwisko i modlić się o tą osobę i co jeżeli na koniec roku nic tam nie będzie, dalej ta kartka będzie czysta. Powiedział wtedy coś takiego, jednej rzeczy możesz być pewny, że Bóg dalej cię kocha. I tu jest to samo, kochani, to były bardzo fajne słowa, powiem szczerze, że bardzo wtedy tak mocno mnie dotknęły. I co jeżeli te lampy zgasną? No po pierwsze właśnie masz tą pewność, Bóg dalej cię kocha. Bóg dalej kocha ciebie bezwarunkową miłością, która przyjmie cię z powrotem. I warto w tym miejscu może przypomnieć znowu historię o synu marnotrawnym. Ja to sobie nieraz tak... Bo czasami jest tak, że czytamy jakąś historię i przyjmujemy, tam jest powiedzmy jeden werset, coś tam, jakieś zdanie, ale ja czasami tak próbuję sobie to wyobrazić, jak to było. Jak to się działo. Próbuję sobie wyobrazić tą sytuację i nie wiem, ja przypuszczam, że ten ojciec w Biblii chyba nie pisze, jak długo ten syn wędrował po świecie, jak długo zajęło mu to rozproszenie tego majątku, ale był to na pewno jakiś dłuższy czas. Ja podejrzewam, że ten ojciec dzień po dniu, każdego dnia wtedy, gdy pracował, wtedy, gdy tam zajmował się tą swoją trzodą, wtedy, gdy zajmował się jakimiś innymi rzeczami, on cały czas gdzieś tam spoglądał w oddali, może gdzieś mieszkał na jakimś wzgórzu, może widział drogę, która gdzieś tam się wiła z jakiejś odległości, może widział czasami jakieś postacie, które się pojawiały i zastanawiał się, może to on już wraca, może to on. I czekał, czekał cierpliwie, ale w końcu się doczekał, w końcu zobaczył jakąś postać, w końcu zobaczył, że gdy ta postać się zbliżyła, zobaczył, że to jest jego syn. I tak samo Bóg Ojciec czeka na nas. Nawet jeżeli ta lampa ci się całkowicie zgasi, nawet jeżeli jesteś w ciemnościach, wydaje ci się, że już jest po tobie, Bóg czeka na ciebie. Bóg czeka na ciebie i ofiarowuje ci to wszystko, to co ci jest potrzebne do zapalenia tej lampy. Po czym ofiarowuje ci oliwę, olej, który będziesz używał, ofiarowuje ci Kościół, społeczność ludzi wierzących. Jesteśmy tu gotowi przyjąć każdego. Każdy, kto odszedł, kogo nie było ileś lat, jeżeli tu przyjdzie do nas, otwieramy ręce i przyjmujemy go tutaj. Przyjmujemy i tak się dzieje w Kościele. Tak samo Duch Święty. Jeżeli przestał wiać w naszym życiu, jeżeli odcięliśmy się, jeżeli ustawiliśmy sobie jakiś klosz, który powoduje, że tego powietrza nie ma, jeżeli wrócimy do Boga, jeżeli wrócimy do Boga, jeżeli oddamy Mu swoje życie na powrót, znowu to wszystko zacznie się dziać w naszym życiu. Znowu te wszystkie trzy elementy tego trójkąta są dla nas dostępne. Ale musimy pamiętać, że należy tego pilnować, należy troszczyć się o to, aby to wszystko, aby te wszystkie poszczególne rzeczy były. Kochani, chyba czas kończyć, żeby nie jakieś tematy poboczne nie przyjść. Chciałbym, abyśmy się pomodlili, abyśmy teraz wspólnie prosili Pana o to, aby te trzy elementy, oczywiście, tak jak na początku mówiłem, to jest symbol, to jest pewien symbol, który ma nam ułatwić. To nie jest dogmat, to nie jest jakaś prawda teologiczna, którą trzeba dowodzić, czy coś takiego. To jest pewien obraz, który ma nam ułatwić i w kontekście Słowa Bożego, w kontekście tego, co wszystkiego, myślę, że jest taki, jest prawdziwy, że może być przydatny. I chciałbym się modlili o to, aby Bóg zapewnił w naszym życiu te wszystkie elementy tego trójkąta Bożego.